Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej dziś mówić będziemy o chorobach oczu, w tym o siatkówce oka, o jej roli i znaczeniu dla zdrowia. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana Katarzyna Michalska-Małecka, specjalistka chorób oczu, kierowniczka Katedry i Kliniki Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Kliniki Okulistycznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Czy w praktyce lekarskiej widzi pani w tej chwili wzrost liczby chorych z problemami okulistycznymi i jest to związane na przykład z wiekiem ludzi?
Analizując dane demograficzne, obserwujemy wzrastającą liczbę osób po 50-60 roku życia. I tak na przykład zwyrodnienie siatkówki centralnej związane z wiekiem, to jest pełna nazwa tej choroby, stanowi główną przyczynę utraty centralnej części pola widzenia.
Czyli pani profesor, to jest, mówi pani o AMD, o tym zwyrodnieniu plamki, tak jak pacjenci na to nazywają tę chorobę,
i
tak?
W związku ze zmianami demograficznymi, czyli wzrastającą liczbą osób starszych, nieraz czynnych zawodowo, wzrasta również liczba na przykład osób cierpiących na AMD. Na świecie ponad 113 milionów osób cierpi na tę chorobę, a według analiz światowych liczba ta do 2040 roku wzrośnie trzykrotnie.
To jest chyba coraz więcej chorych ze względu na to, że jeszcze ileś 20, na przykład 30 lat temu mniej się słyszało o AMD, więcej słyszało się o jaskrze, więcej słyszało się o zaćmie jako chorobach, które występują w wieku podeszłym na przykład, a to AMD w tej chwili, właściwie dlaczego ono się pojawia częściej?
Z jednej strony jest to związane ze zmianami, o których wspomniałam, z tak zwaną statystyką. Z drugiej strony mamy możliwość zastosowania doskonałej diagnostyki. Taką diagnostykę stanowi tak zwane OCT, angio-OCT, to jest optyczna koherentna tomografia, która pozwala analizować zarówno poszczególne warstwy siatkówki, sploty naczyniowe. Jest to metoda bezbolesna, jest to badanie krótkie, dające możliwość bardzo dokładnej analizy.
Czy ten wiek jest kluczowy, dlatego że oko się zużywa, psuje, po prostu jest coraz mniej wydolne i też łatwiej dochodzi do różnych zwyrodnień, pojawiają się one, dają te objawy i my to odczuwamy jako pacjenci?
W przypadku AMD tak, bo jest to choroba ściśle związana z wiekiem, powiedzmy, ale spotykamy również osoby 45-letnie, u których rozpoznajemy AMD. Natomiast w innych przypadkach, na przykład retinopatii cukrzycowej, cukrzycowego obrzęku plamki, zmian w siatkówce związanych takich angiopatii nadciśnieniowej, to mogą być zmiany związane z chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hyperlipidemia. Czasami nie zastanawiamy się, że choroby ogólnoustrojowe mogą również wpływać na wzrok i wtórnie powodować zmiany w gałce oczu.
Czyli my możemy tak naprawdę troszkę przynajmniej mieć wpływ na to, jaki będzie stan naszych oczu, kiedy będziemy w wieku 60 na przykład plus, tak?
Tak, tutaj ogromne znaczenie ma profilaktyka nie tylko okulistyczna, ale całościowo naszego organizmu, nasz tryb życia, sposób odżywiania, spożywanie, jeżeli chodzi o oczy, zielonych warzyw, odpowiednich owoców. Także to jest pewna aktywność fizyczna dostosowana do zdrowia, do wieku. To zmniejsza ryzyko rozwoju chorób ogólnoustrojowych, ale również powikłań okulistycznych.
To wróćmy pani profesor do tej siatkówki. Za co ona tak naprawdę odpowiada? Jaką rolę pełni w oku?
Siatkówka jest jednym z elementów budowy gałki ocznej. Jest to bardzo cienka błona znajdująca się w tylnym odcinku oka i odpowiada za odbiór wrażeń wzrokowych. To tak zwana błona neurosensoryczna. Dzięki centralnej części siatkówki widzimy ostro, widzimy twarz, widzimy barwy, Natomiast na obwodzie znajdują się fotoreceptory, które pozwalają nam poruszać się i rozpoznawiać przedmioty o zmierzchu czy w gorszym oświetleniu. Na widzenie składa się wiele elementów, nie tylko siatkówka, ale również stan nerwu wzrokowego, stan rogówki, soczewki. Natomiast siatkówka to taki element, który pozwala przekazać bodźce ze świata zewnętrznego do naszego mózgu.
Łatwo jest uszkodzić siatkówkę i doprowadzić właśnie do jakichś chorób. Co się może dziać?
Siatkówka może ulec uszkodzeniu, na przykład podczas urazu, czy to może być wypadek samochodowy, to może być uderzenie przedmiotem, pięścią. I w takich przypadkach obserwujemy czasami odwarstwienie siatkówki, krwotok do komory ciała szklistego. To jest tak zwany stan ostry, stan pilny, kiedy niezbędny najczęściej jest zabieg chirurgiczny. Zabieg ten nazywamy witrektomią. Celem takiego zabiegu jest ponowne przyłożenie siatkówki, by podjęła na nowo swoją funkcję. Pacjent obserwuje, jakby w polu widzenia pojawia się ciemna zasłona. Lokalizacja tej zasłony może być różna, zależnie od miejsca odwarstwienia siatkówki. To są bardzo różne urazy różnego typu, czy z przerwaniem ciągłości ściany gałki ocznej, bądź tak zwane tępe urazy.
Czy na przykład uraz słoneczny, bo ktoś długo przebywał na słońcu i patrzył na to słońce, czy na przykład w trakcie porodu u kobiety dochodzi do takiego urazu? Co to może być tak
bardzo
naprawdę?
Bardzo dobre pytanie, natomiast poruszamy różne obszary, różne problemy. Uraz, rozumiem, że właśnie dochodzi do bądź przerwania ciągłości tkanek, bądź odwarstwienia siatkówki, na przykład wskutek urazu, natomiast działanie promieni słonecznych, promieni UV, może doprowadzić do tak zwanej makulopatii. Makula to inaczej plamka, czyli centralna część siatkówki. I to mogą być bardzo poważne uszkodzenia. Podobnie niektóre lasery stosowane w dyskotekach również mogą być powodem. W przypadku kobiet w ciąży czy porodów to zupełnie inny temat. To jest grupa osób z wysoką krótkowzrocznością i wówczas podczas trudnego porodu może dojść do różnych zmian. Natomiast tutaj aktualnie są różne szkoły.
Czy na przykład nieleczone nadciśnienie tętnicze albo właśnie cukrzyca, która się rozwija. Czasami pacjent nawet nie wie o tej cukrzycy, bo ma przez wiele lat trochę podniesiony cukier, on tak mówi trochę, i jakieś inne może choroby. To wszystko może mieć wpływ na stan naszych oczu i tego, co się będzie z nimi działo?
Cukrzyca jest bardzo niebezpieczną chorobą, ponieważ nie boli. Wielu pacjentów nie ma świadomości, że cierpi akurat na cukrzycę. Natomiast statystyki, liczby przemawiają za tym, że ta liczba nieustająco wzrasta. W Polsce około 6 milionów Polaków cierpi na cukrzycę. Prognozy przewidują, że ta liczba jeszcze wzrośnie. Natomiast cukrzyca powoduje zmiany powikłania, nie tylko okulistyczne, ale również neurologiczne i nefrologiczne.
To wiele lat może trwać, zanim dojdzie do jakichś objawów ze strony oczu?
Tak, najczęściej zmiany w przypadku nieleczonej bądź niewyrównanej cukrzycy rozwijają się po 5, 10 bądź 15 latach. To oczywiście zależy od stopnia nieuregulowania.
A czy jest ustalony, określony poziom cukru, który jest groźny dla wzroku? Bo mówi się, że norma to jest taka, że nie powinno się na czczo przekraczać, prawda, 100 tych jednostek. Czy z Państwa praktyki okulistycznej też wynika, że jakiś poziom cukru, który ktoś ma na stałe, no już jest jakimś zagrożeniem?
Chciałabym podkreślić, że aktualnie w Polsce zaczął funkcjonować program lekowy DME, czyli dla osób z cukrzycowym obrzękiem siatkówki centralnej. I tam również jest taka wymagana norma. Natomiast te normy są różne właśnie dla kobiet w ciąży.
Czyli to jest indywidualna sprawa,
tak,
zupełnie.
Tak, dla osób starszych z chorobami naczyniowymi, ale Tak jak pani redaktor powiedziała, w okolicach właśnie wymienionych wielkości dobrze by było, żeby tej granicy nie przekraczać.
Czyli osoba, która ma taki podwyższony cukier, powinna oczy kontrolować co jakiś czas, a na przykład nie ma zdiagnozowanej cukrzycy?
To są osoby, które powinny już być pod opieką diabetologa, także korzystać z wizyt kontrolnych u okulisty. Oczywiście badania tu będą polegały nie tylko na badaniu ostrości wzroku, ciśnienia wewnątrzgałkowego, ale przede wszystkim na badaniu dna oka, czyli stanu siatkówki.
Tam będzie widać.
Tak, będzie widać. Najprawdopodobniej lekarz wykona właśnie OCT, czyli optyczną koherentną tomografię, i będzie można zmniejszyć ryzyko ciężkich powikłań.
A co to znaczy, że u pacjenta rozwija się retinopatia? Bo nam się kojarzy często, to my u dzieci słyszymy, u wcześniaków o retinopatii, ale jest też retinopatia, która dotyczy dorosłych.
Tak, może być retinopatia cukrzycowa, możemy myśleć o retinopatii nadciśnieniowej właśnie w kontekście zaburzeń w przebiegu źle wyrównanego również nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii. Mamy na myśli nieprawidłowości dotyczące ściany naczyń. Na siatkówce występują również naczynia. Bardzo drobne, ale bardzo istotne. Mówimy o tak zwanej barierze krew-siatkówka. I jeżeli te naczynia są zdrowe, prawidłowe, wówczas ta bariera jest zachowana.
Czyli nie dochodzi do przerwania naczyń, do wylewów tak zwanych, tak?
Dochodzi do przenikania zawartości naczyń poza te naczynia, różnie, czy w postaci krwotoków, czy tak zwanych wysięków, czy wtórnie obrzęku siatkówki, co również może prowadzić do spadku ostrości wzroku. Czyli ściana naczyń spełnia swoje funkcje, jest ona szczelna, jest stabilna, my tak określamy.
I tą retinopatię co może spowodować? Jak to pacjent odczuje, że będzie wiedział, że coś trzeba zrobić, że coś jest nie tak?
Najprostszym objawem jest spadek ostrości wzroku. Mogą pojawiać się takie szare, ciemne plamy, jeżeli chodzi o retinopatię cukrzycową. Jeżeli to będą zmiany związane z AMD, ubytek dotyczy głównie centralnej części widzenia.
Pojawia się jakaś plama na środku.
Początkowo obraz się zaczyna krzywić. Na przykład patrząc w pomieszczeniu na płytki, na linie proste, na kartce, obserwujemy, że te linie się zaczynają krzywić. W związku z tym można w internecie, czy młodsze pokolenie może pomóc rodzicom, dziadkom wydrukować tak zwany test Amslera. To jest test, który składa się z prostopadłych i równoległych linii z centralnym punktem w środku. Zasłaniając każde oko z osobna i w okularach dobliży, możemy zweryfikować, czy obserwujemy krzywienie tych linii oraz czy występują ciemne plamy. Jeżeli potwierdzamy, zapraszam.
A wracając do retinopatii, czy ona jest odwracalna, czy to można leczyć?
Należy leczyć, by nie stracić widzenia, by nie doszło do ciężkiego upośledzenia wzroku, no a w skrajnych sytuacjach do ślepoty. W jaki sposób leczymy? W przypadku cukrzycowego obrzęku plamki, czy wysiąkowego AMD, możemy podawać preparaty anty-VEGF hamujące proliferację naczyń, czyli wzrost nieprawidłowych nowych naczyń.
To leczenie jest dostępne w klinice tutaj w Gdańsku i pacjenci, którzy na przykład, nie wiem, są pod opieką swojego okulisty gdzieś w rejonie, gdyby takie sytuacje zaszły, to mogą liczyć tutaj na pomoc.
Aktualnie w klinice okulistyki prowadzimy dwa programy lekowe związane z tymi schorzeniami. Pierwszy dotyczy cukrzycowego obrzęku plamki. Drugi lek wysiękowej postaci AMD. Programy te funkcjonują, pacjenci są pod opieką.
To zrobimy teraz przerwę, pani profesor, i po tej przerwie opowie pani właśnie o leczeniu AMD i może o jakichś problemach, które pacjenci mają po przechorowaniu choroby COVID-19. Profesor doktor habilitowana Katarzyna Michalska-Małecka, specjalistka chorób oczu, kierowniczka Katedry Kliniki Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Wracamy do państwa za kilka minut.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Dziś w audycji medycznej rozmowa o chorobach oczu, zwłaszcza tych dotyczących osób w podeszłym wieku. A w studiu ze mną jest profesor doktor habilitowana Katarzyna Michalska-Małecka, specjalistka chorób oczu, kierowniczka Katedry Kliniki Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam panią profesor po przerwie.
Dzień dobry.
Czym jest wyrodnienie plamki, też nazywane często AMD? I za co w ogóle odpowiada plamka? Co to jest takiego? Dlaczego ona jest tak ważna?
Plamka, czyli centralna część siatkówki, odpowiada za widzenie właśnie centralne, czyli krótko mówiąc, dzięki niej możemy widzieć twarz sąsiada, matki, dziecka. Potrafimy nalać wodę do szklanki. Proste czynności życiowe są niezbędne.
Czyli ktoś, kto choruje, ta plamka mu nie funkcjonuje tak jak należy, nie ma centralnego widzenia, ale widzi trochę bokiem.
Widzi bokiem, obwodowe widzenie jest zachowane, natomiast jest to olbrzymi problem psychologiczny. Pacjenci czują się często wyalienowani społecznie, ponieważ dla nich nawet problemem jest oglądanie telewizji.
A jakie tutaj są powody tej choroby? Mówiła pani wcześniej, że to często jest związane z wiekiem, ale czy są jakieś czynniki takie zewnętrzne, które mogą spowodować, że ktoś jest bardziej narażony na zachorowanie?
Stwierdzono, że na przykład kobiety, u nich rozpoznaje się częściej AMD, u osób z niebieskimi tęczówkami, co, jak się podejrzewa, ma znaczenie, jeżeli chodzi o przenikalność promieni UV, które łatwiej wówczas mogą uszkodzić właśnie siatkówkę, bądź zaobserwowano w wielu pracach, że palenie papierosów sześciokrotnie zwiększa ryzyko rozwoju AMD.
No to w związku z tym, co pani powiedziała, nie palimy, ale też powinniśmy latem i nie tylko latem nosić na przykład jakieś okulary ochronne.
Bardzo istotne jest, by nosić okulary słoneczne z filtrem UV. Nie zwracamy na ten fakt uwagi. Zwykle takie okulary posiadają certyfikat odpowiedni.
Czyli nie takie ze straganu, tylko sprawdzić to, tak, czy rzeczywiście nas ochronią.
Dokładnie. Jeszcze jest takie ryzyko, że okulary przyciemniające poszerzają źrenice.
A pani profesor, czy jak długo rozwija się ta choroba? Czy to jest coś nagłego, co w ciągu, nie wiem, tam kilku miesięcy się może zadziać? Czy to jest długotrwały proces?
To istotne pytanie, ponieważ wyróżniamy dwie postaci tej choroby. Formę suchą i formę wysiękową. Forma sucha może przebiegać latami, natomiast forma wysiękowa to jest ta, która ma bardzo dynamiczny przebieg, jest bardzo niebezpieczna. Ona nieleczona w przeciągu 6-8 tygodni może doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
Wysiękowa to znaczy, że dochodzi tam do...
Do czynnego procesu, do właśnie wzrostu proliferacyjnych, nieprawidłowych naczyń, wtórnie obrzęku siatkówki centralnej, czasami krwotoków. Formą zejściową tej postaci są blizny w centrum siatkówki. W momencie, kiedy doprowadzimy, czy dopuścimy do takiego stanu, nie jesteśmy w stanie pomóc pacjentowi.
Czy AMD występuje w obu oczach?
Często pojawia się w obu oczach, natomiast najczęściej nie jednocześnie. Takim pozytywnym tutaj oddźwiękiem jest to, że pacjent, u którego jest rozpoznane AMD wysiękowe w jednym oku, on już zna tą chorobę. Wie, że jest niebezpieczna, wie, jakie są objawy i bardzo dba o to drugie oko.
Jak się leczy to zwyrodnienie plamki? Czy te terapie są dobierane indywidualnie?
Aktualnie jest wprowadzony program lekowy AMD, który już funkcjonuje kilka lat. Objął około 50 tysięcy osób opieką, to jest bardzo istotne. Leczenie polega na regularnym, systematycznym podawaniu do ciała szklistego, czyli do wnętrza gałki, iniekcji leków, które standardowo są stosowane w całej Europie. Są to leki dopuszczone do tej terapii. Niestety wymaga ta choroba i to leczenie ciągłego monitorowania, czyli kontrolowania stanu miejscowego. I nie jest to na zasadzie, że mamy grypę, mamy anginę, wyleczyliśmy się, temat jest zakończony, tak?
A są różnice w leczeniu postaci wysiękowej? Na pewno są, tak? Skoro inny jest przebieg postaci wysiękowej i postaci suchej. Którą łatwiej się leczy?
Tak jak wspomniałam, postać sucha jest mniej agresywna, mniej dynamiczna i tutaj jest inne leczenie. Stosujemy suplementy diety.
Ten pacjent ma więcej szans na zachowanie wzroku, na centralnego pola widzenia?
Tak, ale też musi być monitorowany. To jest tak specyficzna choroba, że trudno przewidzieć, w którym momencie dojdzie do transformacji postaci suchej w postać wysiękową.
Pani profesor, a czy to jest najskuteczniejsza w tej chwili metoda leczenia AMD, to podawanie doszklistkowe iniekcji? Czy jest nadzieja dla chorych na jakieś inne metody, mniej takie ingerujące już jakby w samo oko?
Obecnie w fazie badań klinicznych są metody, gdzie wykorzystywane są komórki macierzyste, których celem jest właśnie, no bo głównie uszkodzeniu w AMD ulegają komórki nabłonka barwnikowego siatkówki. Natomiast tutaj są metody, gdzie analizujemy podawanie komórek macierzystych właśnie w okolice siatkówki centralnych, aby na nowo je odtworzyć. Natomiast tak jak powiedziałam, to są badania kliniczne.
Ale obiecujące?
No wszyscy mamy nadzieję, że to będzie kolejny milowy krok.
Czy pandemia COVID nasiliła u pacjentów jakieś problemy ze wzrokiem? Tak z Pani doświadczenia klinicznego widzi Pani, że coś się dzieje rzeczywiście u tych chorych, którzy przeszli COVID-19?
To jest również temat wielu analiz. Jest zbyt wcześnie, aby się jednoznacznie wypowiadać. Obserwuje się grupy chorych, czy analizuje, w których wystąpiły i zmiany rogówkowe, i zmiany w siatkówce, i zmiany dotyczące nerwu wzrokowego. Nawet aktualnie w dzisiejszej praktyce w klinice obserwujemy nietypowe, kolokwialnie mówiąc, rzuty pacjentów, na przykład zapaleniem nerwu wzrokowego czy zakrzepami. I tutaj podejrzewamy, że to może mieć związek właśnie z infekcją COVID.
Tak, bo ten wirus uszkadza między innymi też właśnie nabłonek wyścielający naczynia, więc podejrzewam, że też może być więcej takich problemów naczyniowych w oczach, tak?
Tak, i właśnie tutaj zwróciliśmy szczególną uwagę, że takich pacjentów pojawia się dosyć dużo.
I to jest też, to są te osoby, które mają obrzęk plamki na przykład, jakieś problemy z siatkówką?
Z siatkówką, z nerwem wzrokowym, to są naprawdę bardzo niespecyficzne i prowadzimy szeroką diagnostykę i próbujemy aktualnie zanalizować powiązania pomiędzy tymi.
Ale co powinno tak naprawdę takiego pacjenta, który przechorował COVID, zaniepokoić i skłonić do tego, żeby się niezwłocznie udać do okulisty na badanie?
Pierwszym podstawowym objawem są zaburzenia ostrości wzroku, spadek ostrości wzroku, czy światłowstręt, czy właśnie ubytki w polu widzenia, zniekształcenia.
Jak coś tam pływa w oku, to niekoniecznie, tak? Bo to są czasami...
Nie chciałabym definiować wszystkich zaburzeń jako powikłania covidowe. Wydaje nam się, obserwujemy, że to jest grupa schorzeń, że jeszcze nie są usystematyzowane te jednostki chorobowe.
To chciałam z Panią jeszcze porozmawiać na temat profilaktyki. Profilaktyki wzroku i profilaktyki, no, żeby nas ona uchroniła albo pozwoliła na wczesnym etapie wyłapać jakieś nieprawidłowości, to jak to powinno wyglądać, jak często powinniśmy się badać i pojawiać u okulisty?
Najistotniejsze, aby pamiętać, że osoby po 40 roku powinny cyklicznie, przynajmniej raz w roku, skorzystać z konsultacji okulisty. Mam na myśli nie tylko weryfikację korekcji okularowej, która tutaj może nam być potrzebna z powodu tak zwanej starczowzroczności, czyli zaburzeń widzenia, co jest naturalne. Natomiast z wiekiem wzrasta ryzyko nie tylko schorzeń okulistycznych, ale tak jak wspominałam, schorzeń ogólnoustrojowych, które mogą dawać zaburzenia, powikłania w oczach. W związku z tym przeprowadzamy wówczas badanie ostrości wzroku, ciśnienia wewnątrzgałkowego przedniego odcinka i tylnego odcinka gałki ocznej. A lekarz okulista zdecyduje, które z tych badań akurat...
Czyli raz do roku.
Przynajmniej. W przypadku, na przykład gdy występują zaburzenia bądź dolegliwości, należy zgłosić się jak najszybciej.
A pani profesor, jeśli chodzi o suplementy, bo tu wokół tego też jest dużo różnych teorii, co się powinno brać, żeby wzrok był lepszy. Jaka jest prawda, co mówią badania kliniczne może na ten temat i co działa?
Odnosząc się do suplementów, chciałabym podkreślić i wrócić jednak do zdrowego stylu życia, do sposobu odżywiania się, do naturalnych produktów. Suplementy, diety jak najbardziej. Ponieważ nawet w badaniach klinicznych udowodniono, że luteina, cynk, zeaksantyna, miedź to są preparaty, które mogą wspomagać dobre widzenie. Natomiast stosowanie tych preparatów zalecałabym jedynie po rekomendacji i tutaj na przykład lekarza okulisty.
Żeby... Czyli na przykład osoby z stwierdzonym AMD, z wyrodnieniem plamki, mogą luteinę przyjmować właściwie na stałe, prawda?
Tak, standardowo u tych osób stosujemy takie preparaty.
Ktoś zdrowy powinien spytać lekarza najpierw.
Dokładnie, bo przyjmowanie bez wskazań niekoniecznie jest tutaj pomocne.
Co pani sądzi na temat tego, co my obserwujemy często w naszych rodzinach? Sami może robimy nawet, czyli wiele godzin spędzamy przed ekranami. To są ekrany i telefonów, laptopów, telewizorów i robią to nasze dzieci, nasi nastolatkowie na przykład też. Czym to może grozić im w przyszłości? Czy to jest takie pokolenie, które będzie miało więcej problemów ze wzrokiem niż wcześniejsze pokolenia?
Dzieci, młodzież, chciałabym powiedzieć, że również dorośli. Coraz więcej czasu spędzamy przed ekranem, przed monitorem komputerów, smartfonów. To jest związane nie tylko, sądzę, z pandemią, natomiast również
z
postępem cywilizacyjnym. I tak gdyby staje się standardem. I tutaj również zalecałabym utrzymanie pewnej równowagi. Natomiast o co warto wiedzieć? U dziecka to widzenie, rozwój gałek ocznych no jest w toku.
Czyli to jest dla dziecka większe ryzyko niż dla dorosłego?
Większe ryzyko, mówmy się, bo tam to widzenie się kształtuje. Natomiast wszelkie zakazy czy kary
nie działają.
Myślę, że to jest błąd, tylko żeby zachować równowagę pomiędzy tak zwaną pracą wzrokową, czyli czy zabawą z telefonem, czy pracą z komputerem, a aktywnością fizyczną. Także my jako rodzice mamy duże pole do popisu, aby z dziećmi spędzać czas również podczas aktywności fizycznej.
Co się dzieje, może dziać z oczami, jeśli my przez wiele godzin będziemy skupiać wzrok na małym ekranie telefonu? Czy mogą się pojawić jakieś wady wzroku, jakieś problemy?
Wówczas silnie akomodujemy, może nie będę tutaj tłumaczyć tego procesu, po to, żeby widzieć z bliska wyraźnie. I taką zdolność mamy właśnie my również dorośli tam do wieku powiedzmy 40-50 lat i sami obserwujemy, że czytając bez okularów drobny tekst, mrużymy oczy, odczuwamy dyskomfort, tak? Natomiast u dzieci może to zwiększać ryzyko postępu krótkowzroczności, czyli tak zwanych minusów, jak to się mówi popularnie, i wówczas potrzebne będą okularki do korekcji. Natomiast tutaj ważne jest również weryfikowanie u dzieci, szczególnie tych mniejszych 3, 6, 8 lat, ostrości wzroku, eliminacji bądź potwierdzenia wady refrakcji, by nie doszło do rozwoju tak zwanego niedowidzenia.
Wada refrakcji, co to takiego?
Wada wzroku, którą najczęściej możemy skorygować okularami. Natomiast niedowidzenie, to krótko mówiąc, stan, kiedy mózg wyłączy jedno z oczu.
Mówiła pani o czymś takim, że ważna jest ta równowaga, żeby patrząc, oczywiście nie zabronimy, prawda, bo dzisiaj chyba nie da się zabronić całkowicie korzystania z ekranów, ale żeby patrząc w ten mały ekran, też ten wzrok gdzieś tam przenieść, prawda, popatrzeć przez okno na zielone drzewa. To jest też istotne, tak? To są takie ćwiczenia oczu.
Dokładnie, to są ćwiczenia oczu, które nie wymagają dużego nakładu. Zwalniamy wówczas akomodację, rozluźniamy mięśnie wewnątrzgałkowe i to również może być pomocne.
Bardzo dziękuję pani profesor za przyjście do studia. Profesor dr habilitowana Katarzyna Michalska-Małecka, specjalistka chorób oczu, kierowniczka Katedry i Kliniki Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, szefowa, ordynator kliniki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.